Gość dnia w Radiu Rodzina.
Muzyka jest modlitwą, którą serce zanosi, zanim ułoży ją w słowa. Te słowa wyjątkowo dobrze oddają sens ostatniego wydarzenia, które odbyło się w sobotę. Mianowicie chodzi o wspomnienie liturgiczne, które obchodziliśmy w kościele, czyli wspomnienie świętej Cecylii, patronki muzyków, organistów i wszystkich, którzy przez dźwięki pomagają nam przeżywać liturgię. Z tej okazji dzisiaj do naszego studia zaprosiłem gościa z parafii świętego Wojciecha i świętego Stanisława w Burzeninie, pana organistę, który każdego tygodnia zasiada przy burzenińskich organach. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Tomasz Sterna, organista z Burzenina. Witamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie Tomaszu, proszę powiedzieć na samym początku, jak zaczęła się pana przygoda z muzyką? Kiedy pierwszy raz zasiadł pan przy organach?
Pierwszym moim instrumentem akurat nie były organy, bo ja wcześniej zacząłem grać na gitarze. Najpierw to była gitara klasyczna, tak zwane pudło, jak to mówiono wtedy. Grałem najpierw samodzielnie, trochę ze słuchu, trochę próbowałem rozszyfrowywać nuty. Następnie zapisałem się do szkoły muzycznej, z bólem serca zdawałem egzamin, żeby tam się dostać na gitarę klasyczną. I oczywiście w szkole muzycznej jest drugim instrumentem fortepian, no i wtedy właśnie pojawił się instrument klawiszowy, co później zainspirowało mnie do tego, żeby zostać organistą. A tak naprawdę to chyba pamiętam z dzieciństwa taki moment, kiedy byłem kilkuletnim bodajże dzieckiem i właśnie przebywając w kościele, pamiętam, że fascynowało mnie to, jak organista na organach improwizował. Właśnie takie dźwięki, które nie towarzyszyły śpiewowi, tylko były muzyką ilustracyjną, jakoś tak sprawiały mi szczególną radość i tak sobie myślałem, że ten człowiek, który jest tam gdzieś wysoko, jest bliżej Pana Boga. To pamiętam taki przebłysk z wczesnego dzieciństwa.
Czyli tu już usłyszeliśmy taką drogę powołania. Dziękujemy za te słowa. Proszę powiedzieć, jak wygląda droga, żeby zostać organistą? Jakie kroki trzeba po kolei przejść i jakie umiejętności zdobyć?
No, na pewno trzeba zacząć swoją edukację muzyczną od chociażby szkoły podstawowej muzycznej. Najlepiej, gdyby to była klasa fortepianu. Potem to jest potrzebna szkoła organistowska. Każda diecezja, myślę, że ma taki ośrodek kształcenia organistów. Ja wtedy uczęszczałem do szkoły organistowskiej w Łodzi. To była taka 5-letnia szkoła organistowska. Potem też korzystałem z prywatnych lekcji, bo też niedaleko mojego miejsca pobytu jest szkoła w Lutomiersku. To jest taka ogólnopolska szkoła. Myślę, że wyższej klasy. No i tam korzystałem z prywatnych lekcji, ale oprócz tego, że właśnie umiejętność gry na organach, to myślę, że ważne jest jakieś takie wykształcenie liturgiczne. Oczywiście te ośrodki kształcenia organistowskiego, one oferują taką pomoc, na pewno uczą liturgii, uczą doboru pieśni. I takim trzecim elementem, chyba też bardzo koniecznym, to jest emisja głosu, żeby właśnie poprawnie wydobywać, żeby też była zachowana higiena głosu, żeby po iluś tam latach pracy, zresztą w trudnych warunkach, bo organista idzie z pogrzebem na mrozie, śniegu, wietrze i chodzi o to, żeby ten głos przetrwał wiele lat pracy, prawda? Ja myślę, że takie rzeczy.
Racja, ten głos musi być ćwiczony, musi przetrwać, by pięknie było go słychać. Panie Tomaszu, co jest najtrudniejsze w nauce gry na organach, a co dla pana przynosiło najwięcej satysfakcji?
Dla mnie najtrudniejsze było to, jak przestałem być pianistą, a stałem się organistą, czyli wiadomo, organista to jest człowiek, który gra nie tylko dłońmi, ale również nogami. I w momencie, kiedy po raz pierwszy musiałem zagrać dźwięki nogami, W dodatku zapis muzyczny, no, dla pojedynczego instrumentu typu skrzypce to jest jedna pięciolinia, dla organisty, dla muzyka grającego na klawiszach to są dwie pięciolinie, a dla organisty to już są trzy pięciolinie. No i w momencie, kiedy z pianisty musiałem stać się organistą, takim właśnie pełnoprawnym, grającym z tym tak zwanym pedałem, to ja nie wiedziałem. Miałem takie momenty zawahania, że nie wiedziałem, czy mam ten dźwięk uzyskać, ściskając klawisz prawą ręką, czy może lewą ręką, czy prawą nogą, czy lewą nogą. Skoordynowanie tego wszystkiego było dla mnie bardzo trudnym momentem. Długo przez to przechodziłem i bardzo mozolnie, no ale udało się jakoś.
Jeszcze dopytam, pan gra od 33 lat, tak?
Nie, ja gram dłużej, bo 33 lata jestem organistą w parafii Burzanin. Natomiast zacząłem jeszcze wcześniej. Burzanin jest moją czwartą parafią, czyli tak naprawdę, jakby to policzyć, 37 lat jestem organistą. Ponad
Okej.
37.
No to już naprawdę ładna liczba. Teraz chciałbym, żebyśmy jeszcze przeszli do organów w Burzeninie. Co sprawia, że one są tak wyjątkowe, jedyne w Polsce tego typu?
Znaczy, to nie są organy jedyne w Polsce w tym momencie. One kiedyś były jedyne, dlatego że tam, nie wiem, 13-14 lat do tyłu ten instrument został zamontowany jako pierwszy w Polsce. To nie jest instrument szczególnie cenny, wręcz przeciwnie. Jest to rozwiązanie, które pozwala parafiom, których nie stać na porządny, piszczałkowy instrument, rozwiązanie tak zwane ekonomiczne, bym powiedział. Ale mi się wydaje, że bardzo dobrze zastępujące organy piszczałkowe. To jest instrument tak zwany, nie wiem jak to nazwać, wirtualny. Od czego się to zaczęło? W pewnym momencie w krajach zachodnich, kiedy przestano kościoły używać do użytku liturgicznego, ktoś wpadł na pomysł, żeby archiwizować dźwięki szczególnie celnych instrumentów organowych. Czyli pieczołowicie nagrywano dźwięki tych instrumentów piszczałka po piszczałce i te próbki zostały przez komputer na podstawie systemu Hubwerk, tak to się nazywa, wykorzystywane do tego, żeby można było tymi próbkami zawiadować. Czyli ten mój instrument burzeniński jest tak skonstruowany, że ja mogę grać na organach, które są spoza Burzenina. Na przykład mam instrument z miejscowości Freiberg w Niemczech. Instrument barokowy, na którym ewentualnie mógł grać Jan Sebastian Bach, tak? Oczywiście to są próbki, którymi steruje komputer, system określony, ale sposób gry jest dokładnie taki sam jak na organach, czyli ja zasiadam za stołem gry, za kontuarem, wciskam klawisze z pedału i gram jak każdy organista. A brzmią przy pomocy oczywiście wzmacniacza, kolumn głośnikowych, brzmią dźwięki z tamtego instrumentu. I to jest rozwiązanie ekonomiczne, bo taki instrument jest zdecydowanie tańszy niż zbudowanie instrumentu piszczałkowego i to wielokrotnie tańszy. A w zależności od tego, jak się zastosuje się nagłośnienie, bo tu jest to chyba cały problem. W momencie zastosowania bardzo dobrego nagłośnienia, to naprawdę myślę, że wielu organistów można oszukać, że to nie są prawdziwe organy. Tak to dobrze brzmi. Wcześniej próbowano to rozwiązać przy pomocy organów cyfrowych, ale ja miałem do dyspozycji właśnie jednego dnia słuchałem organów cyfrowych w Burzeninie, w naszej akustyce, a drugiego dnia właśnie tego instrumentu, gdzie firma właśnie dzięki temu, że zainicjowaliśmy to w Burzeninie, firma zaczęła funkcjonować na polskim rynku. I porównując jeden i drugi instrument, stwierdziłem, że to jest dużo lepsze.
A jak się nazywają dokładnie te organy?
One nie mają swojej indywidualnej nazwy. Firma, która je skonstruowała dla Burzenina, nazywa się firmą Magnus. Natomiast ja mam próbki wielu instrumentów różnych. Najczęściej gram na takim instrumencie, który pochodzi ze Słowenii. I nazywają się te instrumenty nie nazwą własną, tylko nazwą miejscowości, z której pochodzą. To jest Welesowo. Tak to wygląda.
A czy w bazie próbek jest też coś z Polski?
Są też instrumenty z Polski. Ja akurat burzenia nie dysponuję. Wiadomo, takie próbki to raczej są płatne, więc trzeba. No nie są to też wygórowane ceny, ale no trzeba dokupić taki instrument. Jest z tego, co kojarzę, jest instrument z Krzeszowa. Jakiś duży, kilkudziesięciogłosowy, około 50 głosów instrument.
To jest naprawdę niesamowite, że można właśnie pobrać te próbki różnych instrumentów z całego świata i na nich grać w swoim kościele. Piękne. Czy te organy jakoś wyglądowo, jeśli chodzi o samą klawiaturę i to miejsce, na którym gra organista, różnią się od tych zwykłych piszczałkowych?
Nie, absolutnie nie. To jest dokładnie taki sam stół gry, nawet więcej. No są pewne ułatwienia, czyli można w dowolny sposób zmieniać tonację instrumentu, czyli powiedzmy, no mam, nie wiem, jakieś niedyspozycje głosowe i trudno jest mi zaśpiewać wyżej, mogę sobie brzmienie całości obniżyć o, nie wiem, o tercję w dół i wtedy śpiewa mi się dużo wygodniej. Tak i robię to w jednej chwili. Natomiast sam sposób gry, czyli to, jak się posługuje manualami czy pedałem, to jest identyczne.
Jak wygląda pana typowy dzień pracy w parafii? Ile czasu zajmuje przygotowanie do liturgii?
Moja praca w parafii polega na tym, że gram w tygodniu jedną mszę wieczorną. W niedzielę to są cztery msze, oprócz tego oprawa liturgiczna do ewentualnych pogrzebów czy ślubów. I praca z chórem. W piątki mamy po 20 regularne próby chóru. No i to przygotowanie do liturgii, no to wygląda różnie, dlatego że czasami dobór pieśni, dajmy na to w okresie takim zwykłym, polega na tym, że bierze się dowolne pieśni. No, pieśń na wejście, oczywiście zgodnie z zasadami doboru. To czy będzie taka, czy inna, to nie ma znaczenia. Natomiast czasami jest tak, że liturgia, szczególnie czytania, podpowiadają, że dobrze by było, gdyby zastosować właśnie tą pieśń zgodną z tym, co nam przekazuje Ewangelia. No i wtedy no, trzeba akurat tą pieśń wybrać, a nie inną. Najwięcej chyba przygotowania no, wymaga to przygotowanie chóru, dlatego że nasz burzeniński chór tak naprawdę śpiewa co tydzień. Czyli oni na każdą mszę w tygodniu muszą mieć przygotowane pieśni. No i tutaj wiadomo, że do każdej niedzieli no, trzeba te pieśni przygotować. Czasami jest to powtórka jakiejś pieśni, czasami praca nad nową pieśnią. Więc nie zawsze jest to tak samo czasowo trudne.
A jakie momenty liturgii lubi pan najbardziej pod względem muzycznym?
Zawsze mi się podoba to, kiedy, nie wiem, powiedzmy to, trafię ludowi w gust i kiedy mogę właśnie zapodać im taką pieśń, którą oni pełną piersią śpiewają. Zawsze mi się bardzo podobało, kiedy Kościół potężnie śpiewał pieśń. To jest taki fascynujący dla mnie moment, że właśnie ta muzyka ich jednoczy. Także to jest coś, co im się podoba, co chcą zaśpiewać. Też czasami jest tak, że nie wiem, no, kiedy jest jakiś moment, że mogę coś zaimprowizować i kiedy ta improwizacja mi się uda, to też daje mi to wiele satysfakcji, bo z improwizacją to jest tak, że może się udać, może być lepsza, może być gorsza. Ale kiedy jest szczególnie udana, no to czuję duże zadowolenie.
A w jakich momentach na przykład improwizacja występuje?
No, zawsze może to być, kiedy trzeba dokończyć jakiś moment, na przykład, no nie wiem, śpiewam jedną zwrotkę na ofiarowanie i zostaje powiedzmy 10 czy 15 sekund na to, żeby, no może już by było przesadnie zbyt długo na obrzęd ofiarowania, nie wiem, wykonać drugą zwrotkę i wtedy te 10-15 sekund dźwięków, no to jest właśnie ten dobry moment. Albo po komunii też można powiedzmy dokończyć jakąś pieśń, rozwijając po niej improwizację.
A czy przy organach zdarzały się panu jakieś zabawne albo nieoczekiwane sytuacje, o których moglibyśmy powiedzieć?
Tak, no zdarza się coś takiego, dwie mi teraz przychodzą do głowy. Pamiętam, to już było wiele lat do tyłu, już byłem w miarę doświadczonym organistą. Jest msza święta, prawdopodobnie to był moment komunii. Gram pieśń na komunię, gram i w pewnym momencie w mojej głowie pojawia się taka panika. Co to jest za pieśń, którą gram? Ręce grają, jest automatyzm, ludzie śpiewają, a ja wpadam w panikę, nie wiem, jaka to jest pieśń i boję się, że za chwilę nie będę wiedział, co zagrać dalej. Oczywiście ja znałem tą pieśń, ale taki moment właśnie zawieszenia, że palce grają, a ja nie wiem, co ja gram. Więc to było, na szczęście skończyło się dobrze, bo po kilku sekundach przypomniałem sobie, co to jest za pieśń i co mam dalej grać. A drugi taki moment to jest, nie wiem, jakaś poranna msza bodajże. No i nie wiem, jest po prefacji moment, żeby zagrać Sanctus, więc zaczynam święty, święty śpiewać i w tym samym momencie ksiądz zaczyna recytować święty, święty, więc konsternacja. 2 sekundy czekam, cisza, no więc zaczynam znowu śpiewać święty, święty. W tym momencie identycznie ksiądz zaczyna recytować. No więc dłuższa przerwa, myślę sobie, no dobrze, niech będzie recytowane. Ksiądz pewnie myśli sobie, niech organista śpiewa. Mija 5 sekund i dokładnie w tym samym momencie znowu zaczynamy ja śpiewać, ksiądz recytować. No i w końcu już nawet nie pamiętam, jak to się skończyło, czy to było recytowane, czy to było śpiewane, ale za czwartym razem chyba się udało.
Czyli to trochę tak, jak próbuje się kogoś wyminąć na ulicy i nawzajem skręca się lewo, prawo i każdy w tą samą stronę. Tak mi się porównało. To prawda, zabawna sytuacja. Czy ma pan jakąś swoją ulubioną pieśń kościelną, którą zawsze lubi pan grać?
Nie mam jednej pieśni, jest ich naprawdę dużo i no, trudno mi było teraz wymieniać. Niektóre pieśni cenię dlatego, że na przykład mają bardzo poetycki tekst, inne mają bardzo z kolei teologiczny tekst, taki świetnie dopasowany do sytuacji, a inne mają, nie wiem, bardzo urokliwą melodię. Jeszcze inne mają właśnie szczególną harmonizację, taką no świetnie się harmonizuje, czyli dobiera się ten cały akompaniament do tej pieśni. No naprawdę w każdym okresie liturgicznym, chociażby w najbliższym adwencie, to jest no chociażby Archanioł Boży Gabriel, urzeka mnie ta pieśń ciągle. No i wiele, wiele jest takich pieśni.
Adwent to czas pracy trochę inny niż wszystkie dla organistów.
Tak, szczególnie jeżeli organiści jeszcze podtrzymują tą tradycję roznoszenia opłatków. No to jest dodatkowe zajęcie, trudne zajęcie, wielkie wyzwanie, bo różnie się z różnym organiści spotykają się przyjęciem. Czasem jest to bardzo życzliwe, jest możliwość porozmawiania osobistego z poszczególnymi parafianami, a nawet jakieś podejmowania tematów muzycznych. Jak powinna wyglądać praca. Ale też Adwent jest bardzo ciekawym okresem liturgicznie, dlatego że Adwent ma tak właśnie dwa przesłania Adwentu są. Jedno przesłanie to jest właśnie to, że my wspominamy to, co się działo w tych czasach, kiedy ten naród wybrany czekał na przyjście Pana Jezusa. I druga rzeczywistość Adwentu, no to jest właśnie to, że my uświadamiamy sobie, że my ciągle czekamy na ponowne przyjście Pana Jezusa. Przez cały rok czekamy, całe życie czekamy na to ponowne przyjście. I to właśnie zdarzenia tej historyczności oczekiwania razem z narodem wybranym i na to, co się stało, czyli na nasze kolejne święto, na ten kolejny okres liturgiczny, na Boże Narodzenie. To jest to, co się spełniło. Ale też uświadamiamy sobie, na powtórne, że oczekujemy na powtórne przyjście Jezusa właśnie w czasie paruzji, w dniu ostatecznym.
Teraz chciałbym jeszcze za.
Zresztą jeszcze może
Dobrze,
dodam
oczywiście.
polemikę. Okres bardzo krótki też, szczególnie krótki, bo nawet potrafi trwać zaledwie 3 tygodnie i tutaj jest wiele ciekawych pieśni, nawet czasami też nie ma miejsca, kiedy by te pieśni można było zaprezentować. Najmniej znane chyba też pieśni. No poza tym właśnie Archaniołem Bożym Gabrielem, to pozostałe są zdecydowanie mniej znane.
Tak, a już za tydzień Adwent, więc warto, że o tym powiedzieliśmy. Chciałbym jeszcze dopytać, bo czas nieubłagalnie już nam się audycji kończy. Jakie cechy powinien mieć według pana dobry organista?
Na pewno myślę, że powinien być człowiekiem koniecznie wierzącym, nawet głęboko wierzącym, człowiekiem pobożnym. Człowiekiem, który też wie, jaka jest jego rola organisty, to znaczy, że jest to rola służebna wobec liturgii. To nie jest pokazywanie siebie, ale dostosowanie właśnie swojej służby do tego, czego oczekuje zgromadzenie liturgiczne. Czyli właśnie odpowiedni dobór pieśni, tak żeby włączyć wiernych w śpiew chociażby. Myślę, że takie cechy, oczywiście wiadomo, umiejętności muzyczne, im są większe, tym jest lepiej. Dobry głos, no to co ludzie najczęściej zauważają w organizmie, że organista ładnie śpiewa, to już niekoniecznie musi ładnie grać. To jest to, co się wybija bardziej, ale też myślę, że taką cechą jest to, że organista jest liturgiczny, czyli no, dobiera właściwe pieśni i jednocześnie troszczy się o to, żeby te pieśni były przekazane dokładnie w takiej formie, jak są zapisane, czyli wierność zapisowi muzycznemu, nuty, przede wszystkim nuty. Nie granie z pamięci, tylko nawet jeżeli umiem tą pieśń z pamięci, to gdzieś tam mam pod ręką nuty, żeby tą pieśń zaprezentować w sposób wierny. Melodia to jest coś, co łatwo się utrzymuje, natomiast już rytm precyzyjnie wykonany, no to wymaga ciągłego korygowania z notami. Tak myślę.
I jeszcze na sam koniec chciałbym zapytać, czego można życzyć panu oraz innym organistom z okazji wspomnienia świętej Cecylii, święta muzyki kościelnej?
No na pewno zdrowia, żeby się nie przeziemnie bić w zimnym kościele, wytrwałości, żeby nie stracić tego polotu, tego właśnie tegoś takiego, żeby to ciągle było świeże. No, jest nowy okres liturgiczny i ja z nowym zapałem przystępuję do pracy. Tak? Nie jest to rutyna, tylko zawsze jest to nowa msza święta. O, tak bym to określił.
Bardzo serdecznie panu dziękuję. Przypomnę, gościem dnia dziś był organista z Burzenina, Tomasz Stelna, który już w Burzeninie gra 33 lata, ogółem 37, więc spore doświadczenie ma. Dziękujemy panu za tą wiedzę, którą się z nami pan podzielił, za tą garść ciekawych informacji i ciekawostek.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Rodzina.